Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dziś wspólnie z Państwem odwiedzimy m.in. muzułmańską gminę wyznaniową w Gdańsku. Wraz z pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku zastanowimy się, dlaczego warto i jak czytać Biblię. To w nawiązaniu do obchodzonej w Kościele Niedzieli Słowa Bożego. Zajrzymy także do ludzi ulicy, wspólnoty działającej przy Braciach Kapucynach w Gdańsku. Zapraszam. Papież Franciszek zachęcał w środę Polaków, by pamiętali o osobach starszych z Ukrainy, przeżywających tragedię wojny. Podczas audiencji generalnej nawiązał także do obchodzonych w Polsce dni babci i dziadka. Zapewnił też o swojej bliskości mieszkańców Los Angeles, gdzie doszło do katastrofalnych pożarów. W czasie spotkania w auli Pawła VI papież powiedział, zwracając się do Polaków: w tych dniach okazujecie szczególną wdzięczność waszym babciom i dziadkom, obchodząc ich święto. Niech będzie ono okazją do budowania i umacniania nowego przymierza pomiędzy pokoleniami. Proszę was, pamiętajcie także w modlitwie o osobach starszych z Ukrainy, które przeżywają tragedię wojny. Wam wszystkim, a zwłaszcza babciom i dziadkom, z serca błogosławię, dodał Ojciec Święty. 26 stycznia, czyli dokładnie dzisiaj, w całym Kościele obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. Inicjatywa ustanowiona przez Franciszka ma służyć temu, aby, jak wyjaśnił papież, w ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Franciszek ogłosił ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego w liście apostolskim prawie 6 lat temu. Dokument został podpisany w 1600. rocznicę śmierci świętego Hieronima, który przetłumaczył Pismo Święte z greki na łacinę. Niedziela Słowa Bożego obchodzona jest w trzecią niedzielę okresu zwykłego. Papież wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie. I dlatego właśnie teraz opowiemy, dlaczego warto czytać Pismo Święte, jak robić to prawidłowo i co może nam w tym pomóc. Paweł Bartosik, pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, rozmawia o tym z redaktor Alicją Samolewicz-Jeglicką.
Dlaczego warto czytać Pismo Święte?
Ponieważ jest Słowem Bożym, to jest pierwsza część odpowiedzi. Tak jak mówi list do Pawła do Tymoteusza, jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest natchnione w całości. Czytając Biblię, jesteśmy w stanie uniknąć też wielu problemów wskutek różnych nierozsądnych decyzji. Pismo Święte pomaga nam też spojrzeć na nasze życie w sposób taki, można powiedzieć, realistyczny. Więc lubię mówić o Biblii, że jest nie tylko informacją, że Bóg poucza nas, ale też, że jest pokarmem dla naszych dusz.
Jak czytać Pismo Święte?
Ja bym powiedział po kolei, tak jak zostało napisane. To tak jak jeżeli bym do pani napisał jakiś list i pani nagle wzięłaby tą kartkę i zaczęła, no nawet od modlitwy, bo dobrze jest zacząć czytanie od modlitwy, bo to jest jednak duchowa strawa dla naszych dusz, ale nawet gdyby pani wzięła tą kartkę, czy ten list ode mnie, pomodliła się o, nie wiem, zrozumienie i na chybił trafił, próbowałaby pani, nie wiem, Panie Boże, prowadź mnie na jakiś ciekawy werset w tym liście i zaczęłaby pani na przykład czytać od połowy, próbując zrozumieć, co te słowa oznaczają, to bym powiedział, rozminęła się pani z intencją autora, bo pisałem do pani list po to, żeby zaczęła pani czytać od pierwszej strony, po kolei, do końca. No i tak jest pisana Biblia. Każda z ksiąg ma początek, może być dalej rozwinięcie, koniec czy zastosowanie. Więc teraz jest dobry czas, ten początek roku. To jest super czas na to, żeby po prostu zacząć czytać Biblię od A do Z. Ja wiem, że to jest wyzwanie, ale ja co roku robię sobie takie postanowienie, żeby przeczytać całą Biblię w jeden rok.
I da się.
Da się. Jeżeli sobie ją podzielimy na 3 rozdziały, ja czytam tak, jeżeli przeczytamy 4 rozdziały dziennie, to przeczytamy Biblię w rok.
Jak się nie zniechęcać?
To tak jak przyrównałbym Biblię do oceanu. Odnajdzie się tam, albo do Morza Bałtyckiego, że odnajdzie się tam, czytając Biblię, odnajdzie się każdy, kto chce wejść do kostek, zamoczyć sobie tylko stopy. No i taki, który chce sobie gdzieś tam na głębie wypłynąć, popływać, posurfować. I tak jest, nie tylko ze Starym Testamentem, z całą Biblią. Ważne jest, żeby spoglądać na Biblię jako na jedną księgę, bo czasami jako chrześcijanie mamy taką tendencję, tak jak pojawiały się różne herezje też na początku Kościoła Apostolskiego, że Bóg Starego Testamentu to jest groźny, surowy albo i wręcz inny Bóg niż Bóg Nowego Testamentu, który jest niebiańskim, łaskawym, dobrym ojcem. Więc ważne jest, żeby czytając chociażby Stary Testament, spoglądać na niego jako na księgę chrześcijańską. Mhm. To nie jest księga, nie wiem, zarezerwowana dla Żydów na przykład, czy dla judaizmu. To jest księga chrześcijańska, jest w kanonie ksiąg świętych Kościoła chrześcijańskiego. I jest księgą, Stary Testament jest chrystocentryczny. Tutaj myślę, że Chrystus nam pomaga też rozumieć, rzucił światło na przykład po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc uczniom, że o nim jest napisane w prawie, u proroków, w psalmach. Więc cały Stary Testament mówi o Chrystusie, więc dobrze jest czytając Stary Testament, gdzie czasem myślą, a to już nie rozumiem tego, albo opisy budowy świątyni, czy składania ofiar są takie nudne, że chcemy to szybko jakoś przekartkować, jakieś genealogie, więc dobrze jest zadać sobie pytanie, co dana księga, co dany urywek, historia w Starym Testamencie, w jaki sposób wskazują nam na Chrystusa.
Co nam pomoże czytać Biblię? Na pewno rozpoczęcie czytania od modlitwy.
Tak, druga rzecz, regularność w czytaniu Biblii, że nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, powiedziałbym, żebyśmy czytali dalej. Mhm. Nie przejmowali się tym, że zrozumienie czasami przyjdzie z czasem. Kolejna rzecz, to bym wskazał na Kościół, że jednak Biblia nie spadła z nieba, ale została dana jako dokument przymierza ludowi Bożemu, Kościołowi, po to, żeby była odczytywana publicznie i wyjaśniona publicznie. Dla Izraelitów i pierwszych chrześcijan to było oczywiste, bo nikt z nich nie miał swojej kopii, egzemplarza Biblii w domu, więc chcąc dowiedzieć się, co Bóg mówi przez Pismo Święte, musieli po prostu pójść do świątyni, musieli pójść na zgromadzenie, gdzie byli powołani do tego nauczyciele, lewici, kapłani, starsi, pastorzy, księża, którzy wyjaśniali lub wyjaśniają Słowo Boże. No i to jest bardzo ważne, myślę, żebyśmy nie opuszczali wspólnych nabożeństw Kościoła, gdzie Pismo Święte jest, albo powinno być, wiernie wyjaśniane.
Co nam daje czytanie Pisma Świętego, bo tych korzyści jest naprawdę dużo, a nie zawsze możemy je zauważyć?
Zacząłbym od zbawienia duszy. W Ewangelii Jan mówi, relacjonując już tam końcówkę pobytu Pana Jezusa na ziemi, wiele słów wypowiedział, wiele cudów uczynił Pan Jezus, ale nie wszystkie są spisane w tej księdze. Natomiast te, które są spisane, zostały zebrane po to, mówi Jan pod koniec Ewangelii, abyście wierzyli w Syna Bożego, a wierząc w Niego mieli życie wieczne. To jest taki cel spisania Ewangelii Jana, powiedziałbym szerzej, spisania Biblii, abyśmy zostali pojednani z Bogiem, bo jak wiemy, grzech oddzielił nas od Pana Boga i przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca. I to jest taki pierwszy cel, nie tylko encyklopedyczna wiedza, no bo i szatan zna wiele prawd biblijnych. Niewierzący również są wykładowcy na uczelniach teologicznych, którzy potrafią wykładać fakty z Biblii, no ale cóż z tego, skoro nie wierzą. To jest pierwsza rzecz, zbawienie duszy. No właśnie po drugie wskazałbym tutaj na życie na ziemi, bo Biblia, niektórzy próbują uduchowić Biblię, sprowadzić ją do takich stricte, no to jest taka instrukcja drogi do nieba. Natomiast kiedy odpowiadamy, no to jest prawda, ale Biblia zajmuje się też takimi przyziemnymi rzeczami, nie? Jak wychowanie dzieci, płacenie podatków, pieniądze, są opisy chronologiczne, historii, archeologii. Więc jest też takim, można powiedzieć, przygotowaniem nas do życia tu na ziemi, zanim pójdziemy do nieba. Nie? Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, a potem dał im prawo, dał im swoje słowo, jak mają żyć jako społeczeństwo, jako naród, jako lud Boży, też można dodać, w nowej ziemi. I to były bardzo takie, można powiedzieć, przyziemne rzeczy, nie? Mhm. Apostoł Paweł też w swoich listach instruuje, jak mamy żyć razem, jako wspólnota, jak powinniśmy żyć jako rodzina, abyśmy uniknęli problemów, rozczarowań.
To tak na koniec zapytam pastora, ulubiony fragment albo ulubione części Pisma Świętego, to jakie i dlaczego?
No z Ewangelii to wymieniłbym Ewangelię Jana, dlatego że zawiera najwięcej mów, słów Pana Jezusa i pouczeń Pana Jezusa. Jest tam często motyw słowa, motyw światła, motyw pasterza. Dla mnie to jest chyba ulubiona Ewangelia. Natomiast z listów pewnie wymieniłbym dwa. Pierwszy to jest list do Rzymian, który zmienił moje życie, ponieważ Paweł Apostoł bardzo często tam zwraca uwagę, że warunkiem usprawiedliwienia, warunkiem zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa. To wytrąciło z moich rąk takie przekonanie, że nagrodą za moje zasługi, nie? Mm-hmm. Myślałem o tym właśnie w taki sposób, o zbawieniu, nie? Że to jest po prostu nagroda za moje dobre uczynki. Zobaczymy, co po śmierci, czy sobie zasłużę, nie? Czy bardziej przeważam dobre, czy złe, więc list do Rzymian to był przełom w moim życiu. No a drugi list to list do Efezjan. Mm-hmm. To jest list o Kościele też Paweł mówi w pierwszej części, kim jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy święci, wybrani, jesteśmy dziedzicami Królestwa, jesteśmy odkupieni, a druga część mówi w związku z tym, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy żyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziś również pod hasłem Chrześcijanie i muzułmanie, ugasić ogień wojny i zapalić światło pokoju, obchodzony jest 25. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Podczas centralnych obchodów przedstawiciele obydwu religii czytać będą Biblię i Koran, modlić się i dyskutować. Inicjatywa Polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu jest pionierską w skali światowej. A jak na ten dzień patrzy i komentuje przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku, Olgierd Hasbijewicz, hasło tego dnia jest interesujące, podkreśla. Powtórzę je: chrześcijanie i muzułmanie, ugasić ogień wojny i zapalić światło pokoju. I to wcale nie musi być tylko hasło jubileuszowe, ale codzienne, zaznacza Olgierd Hasbijewicz.
Ono powinno być naszym nawet codziennym hasłem. To jest Dzień Islamu w Kościele Katolickim i już jest od kilkunastu lat. Jest Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Myślę, że to Kościół, ale także muzułmanie czy Żydzi wyszli bardzo dobrą inicjatywą paręnaście lat temu, żeby taką formułę spotkań organizować. Przy tylu konfliktach, przy tym, co się dzisiaj dzieje w Ziemi Świętej też, prawda, w sensie, no jak mamy konflikt, prawda, palestyńsko-izraelski, to są praktycznie wojny też, no można powiedzieć, na tle religijnym. No oczywiście na pewno przydałoby się opamiętanie w tym wszystkim i zakończenie tych konfliktów, ponieważ tam naprawdę cierpią niewinni ludzie. Też. I myślę, że to hasło, które przyświeca akurat tej edycji Dniu Islamu w Kościele Katolickim, jest bardzo, bardzo trafne i bardzo stosowne aktualnie do sytuacji.
I zachęcamy, żebyście Państwo nie tylko zastanowili się, ale może znaleźli taką przestrzeń w tym dniu, żeby pomodlić się w swoich świątyniach, ale może właśnie wybrać się do świątyni, której nigdy nie widzieliśmy, nie odwiedzaliśmy. Nawet przechodząc obok niej, zatrzymać się na chwilę. Myślę, że to jest taki też moment na taką refleksję pogłębioną trochę, nie tylko taką przelotną.
No oczywiście też warto wejść, ja też przyznaję, że jak jestem gdzieś w innych miastach, widzę zabytkowe kościoły, często je odwiedzam, nawet z tytułu tego, że po prostu lubię zwiedzać te świątynie. Także zachęcam wszystkich Państwa do tego, że nawet mieszkańców Gdańska, którzy nie byli, żeby zaszli do meczetu. Meczet jest świątynią bardzo otwartą, wbrew pozorom. Muzułmanie tutaj są bardzo otwarci. Zawsze jest na miejscu imam, który też wyjaśni pewne kwestie. Mamy dwóch imamów w gdańskim meczecie. Jeden jest imamem takim, powiedzmy, też etatowym, drugi jest imamem też z powołania, który też pełni tę funkcję. Także zachęcamy do tego, żeby zachodzić do meczetu. Ja jestem też na miejscu często, pewne rzeczy i historyczne, i religijne zawsze chętnie objaśnię. Także myślę, że warto też i zajść do meczetu, i do cerkwi, którą tutaj mamy, i do synagogi, i do oczywiście też innych świątyń, które mamy na terenie Gdańska, przede wszystkim pięknych, zabytkowych kościołów z okresu takiego gotyckiego. No także myślę, że naprawdę warto czasem się pochylić chwilę i ze skupieniem wejść do którejś ze świątyń.
I zmienić trochę swoje przyzwyczajenia. W zdrowym ciele zdrowy duch, chyba to tak też jest, nie? To
tak... tak mówią, oczywiście. No tutaj też jest, no w islamie też jest zakaz picia alkoholu. No, też islam patrzy na inne rzeczy też w taki bardzo restrykcyjny sposób, co jest bardzo dobre, no bo oczywiście taki należy żyć w zdrowym ciele, bo zdrowe ciało to jest też zdrowy umysł, prawda? Zdrowy umysł to jest też zdrowe myślenie i zdrowe postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości.
W tym roku, to też warte jest podkreślenia, jest okrągły jubileusz. Tych jubileuszy jest sporo, ale jubileusz 100 lat muzułmanów w Polsce, ale Tatarzy, bo to jest ten aspekt, który chcemy też dzisiaj poruszyć. To chyba jest nieco inna historia, prawda? Dużo dłuższa.
Wątek Tatarów na terenie Rzeczpospolitej to jest historia o wiele dłuższa, sięgająca kilku wieków. Natomiast w tym roku obchodzimy stulecie muzułmańskiego związku religijnego, czyli organizacji, która zrzesza muzułmanów w Polsce. Przed wojną byli to głównie Tatarzy. W dzisiejszych czasach oczywiście ta formuła muzułmańskiego związku religijnego została rozszerzona, ponieważ no, muzułmanów oczywiście przybywa, napływają z różnych stron świata. Do nas Polska staje się takim też krajem tranzytowym, ale też wielu muzułmanów tutaj osiada na stałe. No niemniej jednak muzułmański związek religijny to wciąż Tatarzy. Naszym szefem, zwierzchnikiem jest mufti Tomasz Miśkiewicz, który pełni tę funkcję od kilkunastu lat. Jest muftim, można powiedzieć, z wykształcenia, bo ukończył studia teologiczne na uniwersytetach religijnych w krajach muzułmańskich. To też jest całkowicie bardzo dobrze przygotowane do tej funkcji.
Pana tata napisał bardzo wiele opracowań. W jednym z nich opisał w skrócie historię Tatarów w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku, po II wojnie światowej. Może warto kilka tych najważniejszych historycznych punktów nakreślić.
Historię Tatarów można datować tak naprawdę od bitwy pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem nawet w filmie Aleksandra Forda, czyli te słynne Wilcze Doły, które wykopali je Krzyżacy, a powpadali w nie Tatarzy, lekka jazda Witolda, w której też znajdowali się Tatarzy, którzy pełnili na tamte czasy funkcję takiego zwiadu, lekkiej jazdy, ale też już od tamtych lat, czyli praktycznie od króla Władysława Jagiełły, nawet trochę wcześniej, to Tatarzy służyli wiernie Rzeczpospolitej, ale też cofając się jeszcze we wcześniejszy okres, prawda, no przecież hejnał z wieży mariackiej w Krakowie, który został urwany, to też został ten hejnalista, został ustrzelony strzałą, no można powiedzieć, no nie przez Tatarów, ale jeszcze przez podjazdy mongolskie w tamtym czasie, to jeszcze mniej więcej okres bitwy pod Legnicą. A później Tatarzy oczywiście w XVI wieku pełnili, też wiernie służyli Rzeczpospolitej, ale służyli królom polskim, przede wszystkim Kazimierzowi Jagiellończykowi, to była też jego ochrona przyboczna. Po prostu składała się z kilku Tatarów. Później za czasów Stefana Batorego też Tatarzy blokowali Gdańsk, no bo Gdańsk jako miasto wtedy nie chciał się podporządkować królowi Stefanowi Batoremu, stąd też Stefan Batory podjął takie przedsięwzięcie jak oblężenie Gdańska, żeby zbuntowanych mieszczan gdańskich prawa przywołać do porządku, i Tatarzy też no, blokowali Gdańsk, nawet to trwało kilka lat. No a później, prawda, też Tatarzy brali udział i w rezurekcji kościuszkowskiej, i później, prawda, w powstaniach po stronie polskiej, czyli w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym jest wzmianka o Tatarach. No a później przyjaciel Józefa Piłsudskiego, Aleksander Sulkiewicz, który można, jeszcze jest taka historia, że oni razem napadali na pociągi, żeby zdobyć fundusze. Jest tak przecież taka wzmianka o Józefie Piłsudskim. Mało kto o niej dzisiaj pamięta. No i później Tatarzy jako w II Rzeczpospolitej, to już wykształciła się swego rodzaju inteligencja tatarska, prawda? Tutaj można wymienić Leona Kryczyńskiego, sędzie Sądu Okręgowego w Gdyni. Też on był prezesem sądu, on wydawał rocznik Tatarów polskich, bardzo taka barwna postać świata tatarskiego, rozstrzelany przez Niemców w Piaśnicy w 1939 roku.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Dokładnie 23 stycznia minęło 25 lat od podpisania deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu przez 6 kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół Katolicki Obrządku Łacińskiego i Ukraińsko-Bizantyjskiego. Dlatego właśnie w 25. rocznicę tego wydarzenia odbyło się w stolicy centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W czasie liturgii kazanie wygłosił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Wspólna deklaracja w sprawie chrztu świętego usuwa niepewność między wiernymi i duchownymi różnych kościołów chrześcijańskich w kwestii ważności tego sakramentu, gdy został udzielony w innych wspólnotach wyznaniowych, podkreśla sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu, ksiądz profesor Sławomir Pawłowski. Caritas Polska poinformowała, że przekaże ponad 200 tysięcy złotych na pomoc dla Strefy Gazy. Organizacja wspiera mieszkańców tego terenu za pośrednictwem Caritas Jerozolima, która współpracuje z zespołami medycznymi, z których 15 ma siedzibę na południu Gazy. 19 stycznia weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem. Ma ono obowiązywać przez 42 dni. Dalsze działania zmierzające do pokojowego zakończenia konfliktu będą negocjowane. Caritas Polska od kilku lat wspiera mieszkańców Strefy Gazy za pośrednictwem Caritas Jerozolima. Współpraca obejmuje m.in. pomoc medyczną i psychologiczną. Wspólnota Ludzie Ulicy wraz z Zakonem Gdańskich Braci Kapucynów i Świeckim Zakonem Kaznodziejskim organizuje rekolekcje ewangelizacyjne dla osób w kryzysie bezdomności i ubogich. Kurs Alfa. Kto bierze udział w tych rekolekcjach? Kto je prowadzi? Tym tematem zajęła się redaktor Anna Rembas.
Maciej Filiński, jestem ze wspólnoty Ludzi Ulicy, która posługuje na ulicy ludziom bezdomnym.
Od kiedy ta wspólnota działa?
Wspólnota w zasadzie działa od 6 lat. Natomiast wcześniej, jeszcze przez kilka lat, w ramach innej wspólnoty grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia i takiej diakonii czynnego miłosierdzia działała w schroniskach dla osób bezdomnych. Także w sumie jakby z 8 lat czy 9 już funkcjonujemy w tym obszarze osób bezdomnych.
A jakie związki z Kościołem Świętego Jakuba i z kapucynami? Kiedy to się zaczęło?
Tutaj jesteśmy chyba od półtorej roku. Brat Grzegorz przygarnął nas jako wspólnotę.
Grzegorz Marszałkowski.
Tak jest. Wcześniej byliśmy przy gdańskich Palotynach, przy Akademii Medycznej, ale ksiądz Adrian, który nas prowadził, przeniesiono go do Szczecina, no i w związku z tym trafiliśmy tutaj do kapucynów.
Co to są za ludzie? Jak oni się znajdują? Jak Pan ich znajduje? Jak oni znajdują Pana?
Oni generalnie nas znajdują. Tak jak mówiłem, my od 6 lat jesteśmy na ulicy. Spotykamy się naprzeciwko dworca co piątek od 6 lat o godzinie 21. Tam przy herbacie, kawie i ewentualnie czymś słodkim staramy się nawiązać relacje. Z założenia nigdy nie staraliśmy się o pomoc materialną w zakresie, nie wiem, wyżywienia, ubrań. Są darczyńcy, którzy nam to dają, ale my o to jakby nie zabiegamy. Natomiast bardzo zależy nam na tym, żeby nawiązać relacje z tymi osobami. W ogóle wspólnota i decyzja o tym, żeby wyjść na ulicę, powstała w momencie, kiedy żeśmy kolędowali w Caritasie, w którym właśnie były osoby bezdomne. I wszyscy po tym spotkaniu mieliśmy takie jedno wrażenie, że to są osoby samotne, osoby szukające kontaktu, szukające rozmowy, uważności. I to była nasza odpowiedź, żeby wyjść na ulicę po to, żeby się spotkać z tymi ludźmi. Nie tyle, żeby świadczyć coś, jakieś usługi, ale właśnie, żeby się spotkać.
Jak to się stało, że Pan akurat stanął na ich drodze? Dlaczego się Pan tym zajął po prostu w życiu?
No to trudno odpowiedzieć. No, miałem gdzieś jakieś takie doświadczenia życiowe z jednej strony mną kierowały, a z drugiej strony miałem też takie zaproszenia Boże, tak, które mnie tutaj pociągnęły i w pewnym momencie zacząłem szukać wspólnoty, która się zajmuje tym tematem bezdomności, pomagania i tak trafiłem do grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia, no i to gdzieś tam wypączkowało i jesteśmy teraz w Ludziach Ulicy.
A my jesteśmy teraz na rekolekcjach.
Teraz jesteśmy na rekolekcjach, to są rekolekcje oparte w swojej strukturze o kurs Alfa. To jest seria 12 spotkań, w których przybliżamy i rozmawiamy o podstawowych zasadach wiary. Jest to kurs skierowany nie tylko do wierzących, ale do wahających się, czy też wręcz do niewierzących. Główną jakby osią tych rekolekcji jest wzajemne dzielenie się i wymienianie opinii. Na różne tematy jest 12 takich bloków tematycznych i przez 3 miesiące będziemy się co tydzień spotykać i o tych sprawach jakby rozmawiać.
A jak wy się ogłaszacie? Jak oni was znajdują? Bo przyszli dzisiaj, jest cała sala ludzi.
No właśnie, oni nas sami znajdują. My się nie ogłaszamy. Tyle lat jesteśmy, że na ulicy to działa w ten sposób jak głuchy telefon. Oni doskonale wiedzą, gdzie, jaką pomoc, w jakim momencie mogą otrzymać. Także tutaj jakby sami do nas trafiają. Zresztą my od wielu lat prowadzimy i rekolekcje, i wyjazdowe. Również uczestniczyliśmy w pielgrzymce na Jasną Górę z tymi osobami bezdomnymi. Także oni już znają nas i wiedzą, że my tego typu różne przedsięwzięcia robimy, chętnie w nich uczestniczą.
A co na to kapucyni tutaj? Chętnie się, że tak powiem, też włączają w to dzieło?
No jak na razie mamy pełną otwartość, tak? Zobaczymy, jak długo nas będą tu wytrzymywać naszą obecność. Natomiast brat Grzegorz jest też doświadczony w pomocy osobom bezdomnym. Był prowadzącym czy współprowadzącym dużą fundację Ojca Pija w Krakowie, która obsługiwała właśnie osoby bezdomne, ubogie. Także no, ma doświadczenie, myślę, że nic zaskakującego jakby w tym, co robimy, dla niego nie jest.
I tak zbliżając się już do końca, to będzie kilkugodzinny wykład, jak to będzie wyglądało?
Struktura właśnie jest oparta o kurs Alfa, więc zaczynamy tak, że jest wspólne spotkanie przy stole, jest jakiś rodzaj posiłku, poczęstunku, później jest wykład czy konferencja, a później to, co jest najważniejsze, około godzinne spotkanie w małych 5-6-osobowych grupach, gdzie te osoby się będą dzielić tym, co usłyszały, jak dane tematy w nich pracują. Od 3. bądź 4. spotkania będzie się to też kończyć adoracją. W środku tego cyklu też są przewidziana jest spowiedź, też będzie modlitwa wstawiennicza, modlitwa uwielbienia. Później jakby będzie to troszeczkę rozciągnięte w czasie, ale zwykle to się zamyka w 3-4 godzinach takie spotkanie.
Panie Macieju, bardzo dziękuję za to, co pan robi. Podsumuję to tylko jednym zdaniem, chcieć to móc.
To nawet nie my, tak? To siłę czerpiemy z góry od Pana Jezusa. On nas tu postawił i On nas prowadzi. Bez Niego byśmy nic nie zrobili.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać.
A na zakończenie jeszcze wrócimy do tematu religii i etyki. Od 1 września tego roku religia lub etyka będzie odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. To za sprawą rozporządzenia, które wydało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do tego działania odniosło się Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które w komunikacie wskazało, że jest ono wprost aktem bezprawnym. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszania zasady, zgodnie z którą organy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa, głosi komunikat opublikowany na stronie konferencji. Oczekujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej powróci do stosowania standardów państwa prawa i odstąpi od podejmowania działań konfrontacyjnych wobec osób wierzących, które są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy w stanowisku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Życzę Państwu wiele dobra, wspaniałych dni i oczywiście odkrywania piękna, czytając Pismo Święte. Życzenia składam w swoim imieniu oraz realizującego program Jacka Puchalskiego. Dobrej niedzieli i całego tygodnia życzymy. Andrzej Urbański.